Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź, światłości i sumień, płonaj milszy z gości, słodka serca dości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, oddaj swej potędze bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni nędzę, obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane, nagnij co jest chare, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Najbliższa niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Chcemy sięgnąć po liturgię słowa, po poszczególne teksty, które będą przeznaczone właśnie na ten dzień. A poprzez te teksty przeprowadzi nas nasz dzisiejszy gość, którym jest ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, wykładowca Biblii i historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Seminarium Duchownym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie prosimy księdza profesora o przeprowadzenie nas przez ten czas poprzez poszczególne fragmenty liturgii słowa.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. W najbliższą niedzielę, jak słyszeliśmy, mamy w Kościele uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Czytania mszalne tej uroczystości, nad którymi chcemy się już dzisiaj zatrzymać, pouczają nas nie tylko o fakcie, o zdarzeniu Wniebowstąpienia Jezusa, ale przede wszystkim o jego sensie. Dlaczego Jezus wstąpił do nieba? Co charakteryzuje scenę jego pożegnania z uczniami? I co dalej ze wspólnotą Jezusa i uczniów? Co mają robić uczniowie, gdy Jezus jest już w niebie? Odpowiedzi na te pytania są ważne dla naszego chrześcijańskiego życia również. Aby ich udzielić, wsłuchajmy się z uwagą w poszczególne wypowiedzi Pisma Świętego w trzech kolejnych czytaniach.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym, a podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustawił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
Święty Łukasz jest uznawany za autora dwóch dzieł, które znamy z Biblii, które stanowią część Pisma Świętego. Chodzi mianowicie o Ewangelię według świętego Łukasza i Dzieje Apostolskie. Te dwie biblijne księgi tworzą dwutomowe dzieło poświęcone początkom chrześcijaństwa. Przed chwilą wysłuchaliśmy początkowych słów Dziejów Apostolskich, a w ramach Ewangelii dzisiaj odczytamy zakończenie Ewangelii Łukaszowej. Jeden i drugi fragment mówi o wniebowstąpieniu Jezusa. Te dwa teksty różnią się jednak nieco pod względem treści. Według słów Łukasza z odczytanego fragmentu Dziejów Apostolskich Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. To był czas udzielania pouczeń przyszłym świadkom Jezusa i głosicielom Ewangelii. W Biblii liczba 40 jest symbolem czasu, rozwoju, dojrzewania. W odczytanym fragmencie ważna jest również uwaga, że Jezus wydawał zalecenia swoim uczniom w czasie wspólnego posiłku. W czasie posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać spełnienia obietnicy Ojca i otrzymania Ducha. W czasie wspólnego posiłku uczniowie doświadczyli też obecności Jezusa. Święty Łukasz, pisząc o tym, podkreśla cielesną obecność zmartwychwstałego. Jezus jadł ze swoimi uczniami, oni to widzieli na własne oczy. I z pomocą takiego właśnie obrazowego opowiadania święty Łukasz chciał powiedzieć, że Jezus, który objawił się uczniom, nie był zjawą, nie był duchem. To był prawdziwy Jezus, obecny w historii uczniów. Taki, jakiego oni znali, idąc za nim od Galilei. Jako zmartwychwstały Jezus był więc obecny wśród swoich uczniów. Oni zaś stawiali mu pytania, które ich wówczas bardzo nurtowały. Na pytanie, czy w tym czasie przywróci Królestwo Izraela, Jezus udzielił bardzo pouczającej odpowiedzi. Mianowicie zwrócił uwagę na trzy sprawy. Pierwsze to ustalanie czasu rozmaitych wydarzeń jest w kompetencjach Boga Ojca i dlatego daremne jest pytanie o to i myślenie o tym. Druga rzecz, nie Jezus jest tym podmiotem działania w nowej strategii, ale Duch Święty. Teraz to Duch będzie działał. On będzie głównym aktorem. I trzecia sprawa, ta nowa rzeczywistość, która jest łączona z działaniem Ducha i z którą uczniowie wiązali nadzieję na odnowienie Izraela, będzie polegała na dawaniu świadectwa o Jezusie. I to nie tylko pośród narodu izraelskiego, ale na całym świecie. I stąd będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi, powiedział Jezus. Uczniowie otrzymają więc moc Ducha, aby potrafili świadczyć o Jezusie. Po przytoczeniu słów Jezusa o obietnicy Ducha Świętego, uzdalniającego do dawania świadectwa, święty Łukasz opisuje to, co nazywamy wniebowstąpieniem. Dokładnie przedstawia to tak. Jezus został uniesiony na oczach uczniów i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Obłok symbolizuje w tym tekście obecność Boga i Jego widzialną chwałę. Święty Łukasz chciał więc powiedzieć, że Jezus nie oddala się sam z siebie, ale w tym wydarzeniu działa Bóg Ojciec. Opis wniebowstąpienia Jezusa, z jakim zapoznaliśmy się w tym odczytanym przed chwilą tekście, ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Mianowicie, Jezus został uniesiony na oczach uczniów i zabrany sprzed ich oczu. Jezus nie odszedł, aby potem wrócić znowu na końcu dni, ale Jego przyjście na końcu czasów będzie pełnym chwały ukazaniem Jezusa, który zawsze był ze swoją wspólnotą, ze swoimi uczniami. Był, jest i będzie. Wprawdzie niewidoczny dla oczu, ale obecny i działający, rzeczywisty. Wspólnota wierzących w Jezusa, czyli Kościół, powstała nie dlatego, że Jezus odszedł i Jego ponowne przybycie się opóźniało, ale właśnie dlatego, że On był obecny. I dzisiaj jest tak samo. Kościół się rozwija, umacnia, konfrontuje się i zmaga z problemami nie dlatego, że Jezus odszedł i zwleka ze swoim powrotem i trzeba do tego powrotu Jezusa jakoś dotrwać, ale dlatego, że On cały czas jest z Kościołem i w Kościele. I stąd posłańcy Boży, dwaj mężowie w białych szatach, jak pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich, pytali, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo. A potem ci sami posłańcy zapowiedzieli powrót Jezusa. Oni zwracali więc uwagę na ten świat i na wspólnotę uczniów Jezusa, która doświadcza już zmartwychwstałego i uwielbionego Jezusa. W opisie wniebowstąpienia w Dziejach Apostolskich święty Łukasz podkreśla zatem, że czas od wniebowstąpienia Jezusa do Jego ponownego przyjścia na końcu czasów nie jest czasem bez obecności Jezusa, bez Jego działania pośród nas, Jego wyznawców i uczniów. Jest to wprawdzie czas innej obecności naszego Pana, obecności nierozstrzegalnej oczami, ale doświadczanej dzięki wierze. My wierzymy przecież, że Jezus jest z nami. On sam powiedział, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jezus jest pośród nas, w Słowie, w Eucharystii, działa z mocą poprzez święte natchnienia, tak wierzymy przecież. I święty Łukasz zwraca naszą uwagę na ten właśnie wymiar i aspekt wiary. Thank you.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duchu od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę.
Drugi fragment Pisma Świętego, przeznaczony nam do lektury na święto Wniebowstąpienia, pochodzi z listu do Hebrajczyków. Odczytaliśmy go przed chwilą. List do Hebrajczyków, podobnie jak Dzieje Apostolskie, powstał pod koniec I wieku po Chrystusie. Jego autorem jest jakiś chrześcijanin żydowskiego pochodzenia, a adresatami gmina czy wspólnota chrześcijan, którzy przed uwierzeniem w Jezusa byli wyznawcami judaizmu, religii żydowskiej. Z listu wynika, że jego adresaci przeżywali kryzys. Kryzys, który objawiał się przede wszystkim w zaniedbywaniu wspólnych zebrań religijnych. Autor uznał za stosowne udzielenie im pouczeń na temat kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Fragment listu, który został przed chwilą odczytany, dotyczy wniebowstąpienia Jezusa. Według autora listu, wstąpienie Jezusa do nieba było jego wejściem do miejsca świętego, do sanktuarium. To niebo jako sanktuarium, jako miejsce święte, różni się jednak od świątyni, którą zbudowali ludzie. Niebo jest przestrzenią Boga. Wejście do nieba oznacza więc wejście w bezpośrednią relację z Bogiem. Niebo daje możliwość bycia z Bogiem i to bardzo blisko Boga, oglądanie Go twarzą w twarz. W odczytanych przed chwilą słowach mamy zatem bardzo zwięzłą i jasną definicję nieba. W wyjaśnianiu wydarzenia wniebowstąpienia Jezusa autor listu do Hebrajczyków przywołuje i wykorzystuje temat i rzeczywistość świątyni jerozolimskiej. podaje przy tym wyraźnie, że ta świątynia miała być jedynie odbiciem czy obrazem sanktuarium niebieskiego, do którego wstąpił Jezus. W jerozolimskiej świątyni najważniejszą funkcję pełnił arcykapłan. Raz w roku, w tak zwany dzień pojednania, czy to dzień przebłagania, Jom Kippur po hebrajsku, wchodził on do miejsca najświętszego świątyni, oddzielonego zasłoną od pozostałej części świątynnej budowli. W imieniu całego ludu dokonywał tam, połączonego ze składaniem ofiar, rytualnego aktu przebłagania Boga za grzechy. Porządek i symbolikę tego rytuału opisuje i objaśnia nam Księga Starotestamentowa, Księga Kapłańska. Stamtąd wiemy, że istotą tych obrzędów było naprawienie zepsutych przez grzechy relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. List do Hebrajczyków, którego fragment odczytaliśmy, mówi o Jezusie Chrystusie jako najwyższym kapłanie. Jego ofiara zastąpiła raz na zawsze wszystkie ofiary składane wcześniej w świątyni. Dlatego właśnie, według odczytanych słów listu, wierzący w Jezusa dzięki wspólnocie z Nim wchodzą z Nim jako ostatecznym najwyższym kapłanem do miejsca najświętszego. I w ten sposób na fundamencie pojednania budują nowe relacje z Bogiem i z innymi ludźmi. Związek z Jezusem, który sam złożył siebie w ofierze, stał się więc nową drogą do miejsca świętego, do niebiańskiej świątyni. Autor listu podaje, że jest to droga przez zasłonę, to jest przez ciało Jezusa. Mamy w tych słowach odniesienie do zasłony, która wisiała przed miejscem najświętszym w jerozolimskiej świątyni. To odniesienie wyraża starą żydowską koncepcję ukrycia i niedostępności Boga. Ofiarna śmierć Jezusa stała się więc środkiem, dzięki któremu osiągnięto swobodny dostęp do niebiańskiej świątyni. Dzisiaj możemy zatem powiedzieć, że żywy związek z Jezusem daje dostęp do nieba. Dlatego właśnie na końcu odczytanego fragmentu listu mamy wezwanie autora do dania odpowiedzi na tę prawdę. Ta odpowiedź ma się wyrazić w naszej wierze i nadziei. Modlitwa o miłosierdzie i pomoc w potrzebie ma być przeniknięta nadzieją, której fundamentem jest wiara, że Bóg spełnia dane obietnice.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii, podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Odczytane słowa Ewangelii według świętego Łukasza są zapisane w ostatnich wersetach tej biblijnej księgi. Krótki opis sceny wniebowstąpienia Jezusa jest poprzedzony ostatnim pouczeniem, jakie On skierował do swoich uczniów. Jest ono także bardzo zwięzłe. Można w nim widzieć rodzaj testamentu. Jest w nim zapowiedź męki i zmartwychwstania, zapowiedź głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, oraz polecenie świadczenia o Jezusie i Jego Ewangelii, a także nakaz pozostania w mieście aż do otrzymania mocy z wysoka. Słowa do uczniów o potrzebie głoszenia Ewangelii i dawania o niej świadectwa, najpierw w Jerozolimie, są bardzo znaczące. Chodzi w nich o to, że głosiciel Ewangelii powinien rozpoczynać zlecone mu zadanie od siebie. Najpierw swoje życie przeniknąć Ewangelią, a potem głosić ją w najbliższym środowisku. A dopiero później przyjdzie czas na ewangelizowanie i nawracanie narodów świata. Ze słów Jezusa zapowiadających dar mocy z wysoka przebija świadomość i prawda, że dawanie świadectwa o wierze w Jezusa, czyli życie Jego Ewangelią, jest możliwe tylko z pomocą wsparcia Bożego. W tym zakresie człowiek sam nie jest w stanie wiele uczynić i osiągnąć. Dlatego Jezus obiecał tym Bożą pomoc. Obiecał wsparcie przez Ducha Świętego. Na to Boże wsparcie uczniowie mieli czekać, pozostając w mieście. I czekali z ufnością. Na doświadczenie pomocy Bożej trzeba rzeczywiście czasami czekać. I trzeba umieć czekać, jak uczniowie, z ufnością, z nadzieją na spełnienie Bożej obietnicy, z nadzieją na Boże wsparcie. Gorliwość i zapał do działania muszą często uwzględniać konieczność oczekiwania. Konieczność oczekiwania przeznaczonego na przykład na przygotowanie się, na modlitwę, na zdobycie siły. Takie oczekiwanie domaga się oczywiście cierpliwości. W tym kontekście można powiedzieć, że brak cierpliwości to jak gaszenie pożaru bez sprzętu przeciwpożarowego. W odczytanej przed chwilą wypowiedzi, która dotyczy samego wniebowstąpienia, ewangelista podaje, że to wydarzenie miało miejsce w pobliżu Betanii. Betania, to wiemy też z innych fragmentów Ewangelii, to miejscowość leżąca na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Znana jest przede wszystkim jako wioska przyjaciół Jezusa, Marty, Marii i Łazarza, u których Jezus często przebywał. W Ewangelii Łukasza w pobliżu Betanii Jezus rozpoczynał swoje uroczyste wejście do Jerozolimy na kilka dni przed ukrzyżowaniem, my wspominamy to wydarzenie w Niedzielę Palmową. W pobliżu Betanii mnóstwo uczniów rozkładało swe płaszcze na drodze, po której podążał Jezus, i wielbili radośnie Boga, wołając: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. To się nie podobało faryzeuszom, jednak Jezus bronił uczniów i dodawał im odwagi. Mówił: jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Podkreślenie przez ewangelistę, że wniebowstąpienie nastąpiło w pobliżu Betanii, przywołuje właśnie tamto świadectwo uczniów. W ten sposób ewangelista akcentuje aktualność i potrzebę świadczenia o Jezusie, jego dokonaniach i nauce, także po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, mają mówić o wielkich dziełach Boga dokonanych przez Jezusa. Mają uwielbiać Boga za Jego działanie w taki sposób. Według świętego Łukasza to polecenie Jezusa towarzyszyło Jego rozstaniu z uczniami. W odczytanym fragmencie o wniebowstąpieniu ostatnią czynnością Jezusa jest błogosławienie uczniów. Jezus rozstał się z uczniami, błogosławiąc ich. To był akt podsumowujący misję Jezusa i pokazujący realizację jej celu. Jezus przyniósł błogosławieństwo i pragnie dalej błogosławić. Po wniebowstąpieniu uczniowie wypełnili polecenie Jezusa. Poszli do Jerozolimy i wysławiali Boga. Drodzy słuchacze Radia Maryja, odczytane przed chwilą słowa trzech fragmentów Pisma Świętego pomagają nam zrozumieć, czym było wniebowstąpienie Jezusa. Jakie znaczenie ma ono dzisiaj dla nas? Rzeczywistość nieba i jego rozmaite wyobrażenia były znane już w czasach przed Chrystusem. W różnych religiach niebo uchodziło za miejsce przebywania bogów, mocy i duchów. Starożytne mitologie potwierdzają ogromną ludzką fantazję w wyobrażaniu sobie nieba i jego wyposażenia. Chrześcijańska koncepcja nieba też się zmieniała w swojej historii. Dla nas dzisiaj niebo nie jest jednak tylko mieszkaniem Boga, odległym od nas, udostępnianym nam dopiero po śmierci. Niebo to miejsce święte, przestrzeń obecności Boga, która jest nam dostępna także w tym życiu. Niebo to rzeczywistość duchowa, rzeczywistość wartości, jakości istnienia, szczęścia. Czasami trudno nam to opisać naszymi ludzkimi słowami, naszym ludzkim językiem. Odczytane słowa Pisma Świętego mówią nam jednak, że niebo to przede wszystkim rzeczywistość, w której doświadczamy Boga z Jego uszczęśliwiającym działaniem. Tuż przed swoim wniebowstąpieniem Jezus przypomniał więc uczniom, że Bóg kieruje wszystkim. On cały czas działa i daje ludziom siły do wypełniania ich zadań. W niebowstąpienie Jezusa wpisuje się w to stałe działanie Boże. Jezus zniknął uczniom z ich oczu, ale nie opuścił ich. Papież Franciszek w jednej ze swoich kateches powiedział tak. W niebowstąpienie nie wskazuje na nieobecność Jezusa, ale mówi nam, że On żyje pośród nas w nowy sposób. Nie jest już więcej w określonym miejscu świata, jak to było przed niebowstąpieniem. On jest obecny w panowaniu Boga, obecny w każdym miejscu i czasie, bliski każdego z nas. Stwierdzenie, że Jezus jest w niebie, może więc oznaczać, że Jezus może być gdzieś w zaświatach, ale może też być w naszych sercach, w naszych domach, w szkołach, w miejscach pracy. Takie rozumienie wniebowstąpienia sugerują też słowa mężów w białych szatach, o których wspominają Dzieje Apostolskie. Słowa skierowane do uczniów: dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Nasze życie zatem nie ma być wypełnione tylko wyczekiwaniem na niebo. Prawdą jest, że oczekujemy na doświadczenie go w pełni. To niebo jednak rodzi się już w nas i w naszym środowisku, gdy mamy wspólnotę z Bogiem, gdy jesteśmy godni, aby stanąć przed Nim z czystym sercem, wypełnionym głęboką wiarą w Jego obecność i z nadzieją w Jego pomoc. Gdy ta nasza wspólnota z Bogiem promieniuje także na innych, niebo nie jest rzeczywistością, której będzie można doświadczyć kiedyś i gdzieś. Niebo nie jest jakimś domem w chmurach. Niebo może być pośród nas. Zgodnie ze słowami dzisiejszych czytań wierzymy, że do nieba wprowadza nas Jezus. Otwiera nam dostęp do miejsca najświętszego. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie On zerwał zasłonę dzielącą nas od tego miejsca, którą były nasze grzechy. Co nam więc pozostaje? Pójść drogą, którą On wskazał, którą sam przeszedł. Jest to droga zaufania Ojcu, zdania się na Jego wolę i mądrość, a także droga miłości do każdego człowieka, wyrażonej w służbie, a także i gotowości do ofiary. I to jest droga uniwersalna. Można nią iść niezależnie od wieku, płci, stanu i pozycji społecznej, niezależnie od rodzaju pracy i zawodowych funkcji. Jest to sposób życia, który może być realizowany przez wszystkich, zawsze i wszędzie. I w tym sensie droga Jezusa, czyli droga chrześcijańska droga życia, jest, można powiedzieć, uniwersalną drogą do nieba. O istnieniu takiej uniwersalnej drogi do nieba i tym samym drogi do szczęścia mamy jako chrześcijanie świadczyć. Świadczyć to znaczy mówić o niej, ale i pokazywać jej realizowanie i owoce kroczenia nią w swoim życiu. Uczniowie mieli zacząć dawanie świadectwa od Jerozolimy. To było nie tylko dla nich miejsce męki i zmartwychwstania Jezusa. W Jerozolimie był ich dom, dom uczniów, dom, w którym się spotykali ze swoim nauczycielem, w którym spożywali z nim razem posiłki, razem się modlili. Sam Jezus radzi nam więc dzisiaj, abyśmy od swojego domu zaczynali dawanie świadectwa o nim, czyli od rodziny, od sąsiadów, współpracowników, od swojej wioski, swojego osiedla czy swojego miasta. Chodzi o to, aby w tych miejscach zrobić coś, co innym pomoże zafascynować się drogą Jezusa, Jego życiem i nauczaniem. Według słów Jezusa wypowiedzianych przed wniebowstąpieniem, świadczenie o Nim może być bardzo wymagające i trudne. Ludzkie siły mogą okazywać się za słabe. Dlatego Pan Jezus obiecuje dar mocy z wysoka, którą będzie moc Ducha Świętego. Ta moc jest potrzebna rodzicom i dzieciom, małżonkom i duchownym, babciom i dziadkom. Tej mocy potrzeba, aby odpowiednio mówić i postępować, aby nie dzielić, ale łączyć, nie zrażać i rozdrażniać, ale łagodzić, a przy tym trwać przy Ewangelii, nie zdradzać jej, samemu respektować jej zasady i pomagać w tym innym. Wiara, wierność Boga, który ma swój plan i wobec świata i każdego z nas, wiara w Boga, który jest wierny złożonym obietnicom, jest fundamentem dla odważnego podejmowania się realizowania testamentu Jezusa i zawsze ufnego oczekiwania na Bożą pomoc, na moc z wysoka i skutki Bożego błogosławieństwa. Drodzy radiosłuchacze, nasze biblijne rozważanie o wniebowstąpieniu Pana Jezusa zakończmy może słowami świętego Augustyna. Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Podążajmy tam sercem razem z Nim. On, który tam przebywa, jest również i z nami, a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy. Dziękuję za uwagę.
Przez liturgię słowa uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego przeprowadził nas ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, wykładowca Biblii i historii starożytnej w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Na zegarach jest godzina 19. Serdecznie zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu audycji Szukając Słowa Bożego. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż, co jest wielce znamienne?
Kto jest z nami? Możemy poznać Pana imię?
Stanisław.
Prosimy.
Otóż wszelkie nasze pouczenia Kościoła Świętego, prawda, kapłanów, i dalej zmierzają ku jednemu, ku świętości, ku szczęściu wiecznemu. I my musimy być mądrzy. Musimy się wzorować na tych, którzy już są świętymi. A szczególnym wzorem dla nas jest kochany ojciec Pio. Otóż co jest znamienne? Gdy mu się ukazała Matka Boża, powiedziała mu te słowa: synu, gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, nie byłoby nieświętych na ziemi. Szczęść Boże. Cześć.
Dziękujemy bardzo panu Stanisławowi za tę refleksję Oczywiście jak najbardziej święci ze swoim skarbcem życia i świadectwem, które nam dali, są dla nas taką, można powiedzieć, życiową interpretacją, czy interpretacją życiem Słowa Bożego, tego Słowa także, którego wysłuchaliśmy dzisiaj, a które będziemy też odczytywać w najbliższą niedzielę z okazji uroczystości wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi i szczęść Boże ojcu. Ja chcę bardzo podziękować za przekazane słowa, bo są one dla mnie potwierdzeniem moich osobistych przemyśleń i doświadczeń w omawianych sprawach. W swojej refleksji zatrzymałem się na czytaniu z Dziejów Apostolskich i one ukazują nam tą rzeczywistość, o której Jezus nas zapewniał, że nie zostawi nas sierotami. I Bóg jest wierny w swoich obietnicach, a ten fakt jest z kolei wezwaniem dla Jego wyznawców, aby oni byli wierni. Ci, którzy są wierni, obdarzeni są błogosławieństwem Jezusa, który powiedział: błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, która wypływa z faktu wniebowstąpienia, jest ta, że Jezus wytyczył drogę dla każdego wierzącego, więc w nadziei też i nas dotyczy obietnica nieba. Aby jednak ta nadzieja mogła się wypełniać, wskazane jest przez całe życie budowanie człowieka duchowego. Człowiek duchowy, to tak to rozumiem, że to jest taki, który ma więź z duchem Jezusa Chrystusa i jest skutecznie zabezpieczany na pokusy tego świata. Jeżeli jednak rzeczywistość nieba jest dla człowieka trudna do pojęcia, to dzięki wierze może ta rzeczywistość być człowiekowi przybliżana, ponieważ wiara jest czynnikiem przyzywającym Boga. Tak więc, zmierzając do nieba, możemy w jakimś sensie sprowadzać je na ziemię. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję panu Pawłowi za to podzielenie się swoją refleksją, która jest właśnie takim też dodatkiem, uzupełnieniem tego, co już tutaj mówiliśmy. Tak, to jak najbardziej się należy z tym zgodzić i to proklamować, że właśnie wiara w to, że Jezus jest, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, że nam towarzyszy, daje nam tę nadzieję, że to niebo możemy tutaj realizować dzięki Jego pomocy. To niebo niejako, tak jak pan Paweł zaznaczy, możemy już tutaj niejako sprowadzać na ziemię, by było ono pośród nas. Dziękuję bardzo za te słowa, które są świadectwem także takiego żywego przeżywania tego, co słuchamy i w kościołach, w czasie liturgii i z czym sami się niejako konfrontujemy w czasie prywatnej naszej lektury.
Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Chciałem zwrócić uwagę w dzisiejszym temacie, że mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. Pierwsza rzeczywistość to jest ta, że Pan Jezus był na ziemi, pojawił się, narodził się, wszyscy go widzieli w tamtym czasie, a druga rzeczywistość, że w niebo wstąpił, czyli zniknął w sposób widzialny i pojawił się w niebie, czyli w tym świecie duchowym, którego jakby zwykli ludzie nie widzą, od czasu do czasu Bóg pozwala komuś zobaczyć ten świat lub usłyszeć Pana Jezusa czy Matkę Bożą. I teraz gdzie ten Pan Jezus poszedł? Bo jak chodził po ziemi, to był taki ubogi cieśla, taki prosty człowiek, urodził się w zwykłej, ubogiej rodzinie, nie w królewskiej, nie w jakiejś inteligenckiej czy kapłańskiej. I jak wszedł do nieba, to właśnie w Apokalipsie jest mówione o tym, że zasiada na tronie razem z Bogiem. W 19 Apokalipsie, w 21 rzekł zasiadający na tronie, oto wszystko nowe czynię. Później jeszcze w 7. No i o tym jest właśnie te czytanie dzisiejsze z psalmów 47, że Bóg na tronie królewskim króluje i rządzi całą ziemią. Pan Najwyższy, Straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. No i teraz ten Pan Jezus jest w niebie, króluje z nieba na ziemi. Polska właśnie przyjęła go za króla, uznała, że tak jest, chociaż to już od 2000 lat się dzieje. I teraz jest pytanie, czy my się uczymy od tego Jezusa, który chodził na ziemi, był tutaj, zstąpił z nieba i zszedł na ziemię i nauczył tego, czego Ojciec go nauczył, czego Bóg chciał, żebyśmy my się nauczyli tutaj na ziemi. Czy my uczymy się od Boga tych duchowych rzeczy? Bo świat materialny widzą oczy trójwymiarowe, doświadczają zmysły i człowiek żyje ciągle w tym świecie jak malutkie dziecko, ale jest pewien moment, w którym należy dojrzeć intelektem, rozumem, dostrzec to, że świat jest pięknie, mądrze stworzony przez Króla, przez Stworzyciela i zacząć żyć życiem duchowym, rozumem swoim ogarniać to, co jest mądre, odrzucać to, co jest właśnie pisane u Hebrajczyków, żeby świadomie odrzucać zło. Czyli jeśli się rozumem swoim poznaje zło, doświadcza dobra, zaczyna człowiek żyć wtedy prawdziwym życiem w Bogu. No i teraz Kościół nas uczy, że troszczy się o całego człowieka, nie tylko o jego duszę, ale również o jego ciało, tak jak w małżeństwie nie tylko duchowa jest miłość, ale jest i miłość ta materialna, cielesna, dbałość o dzieci, więc potrzebne są pieniądze i Kościół troszczy się o całego człowieka. Ale jeśli ktoś robi zamęt w Kościele, różne nauczania są, ludzie uczą się sprytnego życia, umiejętności życia, a nie dbają o miłość, o wspólnotę, o współpracę, o solidarność, o naród. Ludzie wtedy nie mają w sobie ducha, a Pan Jezus cały czas prosi, że chce niepodzielnie panować w sercach ludzkich i prosi o przyspieszenie intronizacji. Polska tego dokonała, ale inne kraje, jeśli tego nie zrobią, zginą, przepadną w III wojnie światowej, o czym mówiła Cela Kówna. I teraz rozchodzą się głosy, są objawienia, ale ludzie Kościoła mówią, że Pan Bóg se może mówić, a my i tak go nie będziemy słuchać. Są objawienia, że Pan Jezus nadchodzi. I zresztą w dzienniczku siostry Faustyny Pan Jezus tłumaczył, że jak będą ciemności na ziemi, bo ludzie będą żyć tylko materialnym życiem, przestaną żyć życiem duchowym, odwrócą się od Pana Boga, będą tylko praktycznie żyć, praktycznie tym, co jest praktycznie, to napisał tak. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. Drugie przyjście Chrystusa jako sędzia sprawiedliwy, a trzeci to zapanuje Jego królestwo na ziemi. Teraz, czy my jesteśmy przygotowani, bo czy to jutro Pan Jezus przyjdzie jako sędzia sprawiedliwy, czy za 10, czy za 50 lat, powinniśmy być w każdej chwili gotowi, ale jeśli mówi się, że jest za 5:12 i za niedługo przyjdzie Pan Jezus, to czas się przygotować i zacząć dbać o całą Polskę, nie tylko o swoją duszę, ale o wszystkich ludzi, ludzi pracy, młodych ludzi, żeby mogli założyć rodzinę, żeby mieli dać za co dzieciom jeść, no bo te 500+, żeby mieć, to trzeba dziecko urodzić, a żeby dziecko urodzić, trzeba założyć rodzinę, tak więc praca jest potrzebna dla każdego, a nie tylko dla wybranych. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, za te słowa. Oczywiście mamy tę świadomość, że jako wierzący, jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, by świadczyć o tym świecie Bożym, o tym świecie duchowym, aby przeżywać swoje życie tutaj ziemskie w perspektywie życia wiecznego, życia z Bogiem, aby szerzyć ten ideał ewangelijny, który Chrystus nam zostawił, ale z drugiej strony mamy świadomość tego, że jesteśmy na ziemi, jesteśmy powiązani z tą rzeczywistością ziemską, musimy się zmagać z rozmaitymi przeciwnościami i dlatego naszym zadaniem, jako zadaniem też Kościoła, jako zadaniem głosicieli Ewangelii, jest ciągłe wzywanie do tego, abyśmy nie zapominali o tym świecie nadziemskim, o o tym świecie Bożym, o tym ideale, jaki Jezus nam zostawił, ale właśnie będąc w tym świecie, przetwarzali go i czynili go lepszym, tak żeby on był jak najbliższy temu światu, za którym dążymy, za którym tęsknimy, który jest przeniknięty obecnością Boga. I to jest nasze zadanie i oczywiście każdy myśli na miarę swoich możliwości rozeznania światła, które otrzymuje od Ducha Świętego, podejmuje się tego zadania, jeżeli sobie to uświadamia i też trzeba nam być na to otwartym, na to, że nie wszyscy od razu się nawrócą, nie wszyscy od razu będą wierzyli w Boga, nie wszyscy będą chodzącymi ideałami. Jest to rzeczywistość ziemska, a oprócz tego jest ta rzeczywistość boska i będąc tutaj w tym świecie mamy żyć również myślą o tamtym świecie, ale musimy mieć świadomość, że są te dwa niejako światy.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Mam na imię Jan. Chciałem, żeby wszystko było jasne, powiedzieć, że ja nie jestem katolikiem. Ja myślę sobie tak, że w czasie Noego Pan Bóg wytracił całą grzeszność ludzkość, zostawił męża, jednego męża sprawiedliwego. A na Golgocie Bóg Wszechmogący sobie tylko z znanych powodów postąpił dokładnie odwrotnie. Wydał na żertwę męża doskonale sprawiedliwego, żeby ocalić właśnie całą grzeszność ludzkość. I to, co się miało wydarzyć, najważniejsze, co się wydarzyło na Golgocie. A ten cały czas po Golgocie, zmartwychwstanie, aż do zniebowzięcia, to jest ważne, nawet bardzo ważne, ale dla Kościoła Pana Jezusa, który Pan Jezus zakładał. Chodziło o to, żeby uczniowie, a Pan Jezus budował swój Kościół na tych kamieniach odrzuconych przez innych budowniczych, głosili, że Jezus Nazaretu jest właśnie Bogiem, taką wiarą, wiarygodnie z przekonaniem. To po pierwsze. Po drugie, ksiądz wspomniał, że Pan Jezus zalecił, aby uczniowie rozpoczęli swoją drogę kaznodziejską od Jerozolimy. I wtedy w tamtym czasie Izrael i Izrael był pod okupacją właśnie Cesarstwa Rzymskiego i generalnie mówiąc Rzym niewiele obchodziło, kto w co wierzy, ale inna sprawa była w Jerozolimie i głoszenie swoim ziomkom, dla których był tylko jeden Bóg, głoszenie, że właśnie zwłaszcza w świątyni jerozolimskiej, że Jezus Nazaretu jest Bogiem, to do tego trzeba było być naprawdę przekonanym, no bo to groziło, kto krótko mówiąc, jako bluźnierstwo ukamienowaniem. To właściwie tylko tyle chciałem powiedzieć. Dobranoc.
Tak, dziękuję bardzo panu Janowi za te słowa. Oczywiście trzeba samemu być najpierw przekonanym co do tego co się głosi, bo trudno być świadkiem czegoś, jeżeli się w to samemu nie wierzy, jeżeli samemu nie jest się gotowym oddać życia. I dlatego wierny świadek, prawdziwy świadek to ten, który świadczy nie tylko słowem, ale swoim życiem. Wtedy będzie to świadek przyjmowany z otwartością także przez innych. Będzie to świadek wiarygodny.
Bardzo proszę. Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy też przypomnieć Państwu w związku z trwającym na antenie telewizji Trwam telewizyjnym Uniwersytetem Biblijnym. Czas akademicki kolejnego roku akademickiego dobiega pomału końca. Wielu studentów pomału przygotowuje się do czasu sesji, która jest takim zwieńczeniem właśnie tego roku wykładów. Podobnie i my właśnie w telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Podobnie. Chcemy przeżyć taką sesję. Chcemy też podsumować tę wiedzę, którą w tym czasie uzyskaliśmy, śledząc poszczególne wykłady. Zapraszamy do właśnie tego, aby podsumować ten czas, podsumować tę wiedzę, jakże wiele materiałów, jakże wiele treści mogliśmy wydobyć właśnie z tych poszczególnych wykładów. W jaki sposób to czynimy? Podobnie jak i po ubiegłymi laty, przedstawiając pracę. Mamy 5 zagadnień do opracowania. Są one następujące. Bóg w życiu Saula, racja czy jej brak, analiza kontekstualna w oparciu o pierwszą księgę Samuela, rozdziały od 13 do 17, drugi temat, druga teza, przyjaźń w księdze Syracha. Trzeci temat, zapowiedź Mesjasza w Księdze Liczb, 24 rozdział, wersety od 15 do 19 i jej wypełnienie w Chrystusie. Czwarta teza, różne postaci w drodze do wiary w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego, Nikodem, Samarytanka, urzędnik królewski, umiłowany uczeń oraz piąta teza. Wybrane frazeologizmy z Nowego Testamentu w języku polskim. Kontekst i znaczenie. Zapraszamy, aby opracować którąś z tych tez i wraz z tym opracowaną pracą przybyć do Torunia. Prace zanieczyszczeniowe przywozimy z sobą. Gdzie? Do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. W jakim terminie? Od 21 do 22 czerwca bieżącego roku. Wówczas będzie podsumowanie tego czasu Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani, a wiemy, że to zainteresowanie jest jakże duże właśnie tą tematyką, to wszystkie te tezy, te zagadnienia możecie, drodzy, odnaleźć na stronie Radia Maryja www.radiomaria.pl. Tam znajdują się informacje dotyczące właśnie poszczególnych zagadnień, poszczególnych tez, także i znajdziecie tam sugestie do opracowania tychże tez, literaturę, także całe spektrum. Warto ten czas podsumować i ukończyć właśnie poprzez taką pracę i jednocześnie zaliczenie tego roku 2018-2019 Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Serdecznie Państwa do tego zapraszamy. Halo, halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Dzisiaj, prawda, do tej katechezy, do rozważań, szukając Słowa Bożego, taka myśl mi się nawinęła. Tutaj wyraźnie o niebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, prawda? Że nie, i tutaj ksiądz wykładowca powiedział, że niebo jest autentycznie dostrzegalne już dzisiaj w naszym życiu, a mówi to sam Jezus Chrystus, dlatego mówi, że bądźcie doskonali, jak mój Ojciec w niebie. Więc niebo jest rzeczywistością taką, tylko prosiłbym ojca, prawda, księdza profesora, żeby powiedział, jak, bo to jest rzeczywistość tak faktycznie duchowa, bo niebo, ja zawsze mówiłem, niebo nigdy nie było dla mnie miejscem, jest dla mnie rzeczywistością, a raczej nawet osobowością, jakimś charakterem, prawda? I tutaj, że jeżeli my mamy być doskonali jak Ojciec z niebie, to znaczy my mamy bardzo dobrze wiedzieć, jakie jest niebo. I tutaj niebo jest, wyraża się w osobie Jezusa Chrystusa, prawda? I na tyle mamy wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus, więc dlatego przez Jezusa Chrystusa będziemy wiedzieli, jakie jest niebo. Więc prosiłbym tak, żeby delikatnie ksiądz wykładowca jeszcze coś o tym niebie rzekł. Dobrze? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo panu Dariuszowi za te słowa. Tak jak wspomniałem w tej wypowiedzi, w komentarzu do czytań, no niebo to przestrzeń święta, to przestrzeń obecności Boga. Niebo to przestrzeń, to rzeczywistość, której doświadczamy Bożej obecności poprzez natchnienia, poprzez błogosławieństwo, ale także to poprzez miłość, która panuje. I stąd też tę rzeczywistość nazywamy niebem. To jest dzieło samego Boga, w którym Bóg jest obecny. I stąd to słowo niebo, oczywiście, które może nam wywoływać różne skojarzenia, bo tak jak wspomniałem, na różny sposób ludzie sobie wyobrażali niebo, począwszy od tej przestrzeni, w której mieszkają bogowie i tak dalej. Ale dla nas to jest właśnie przestrzeń, w której realizuje się to, co jest Boże, w której Bóg jest obecny, działa, uświęca, oświeca, przelewa swoją miłość na ludzi, ludzie przelewają tę miłość dalej i wtedy mówimy, że mamy niebo pośród nas. I w ten sposób też uczą nas te słowa, które odczytaliśmy, że tak wygląda niebo, tak jest, takie jest niebo. Stąd te słowa tych mężów w białych szatach do uczniów, którzy wpatrywali się w niebo. Mówią, mężu, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Niebo, cząstkę nieba już można mieć tutaj na ziemi poprzez życie we wspólnocie z Jezusem i według Jego zasad.
Prosimy bardzo.
Mówi Bartłomiej z Radomia. Proszę ojca, ksiądz profesor mówi tak zwane święte słowa o niebie. Ja natomiast część swojego życia zmarnowałem i wszystkie te słowa o Biblii, o Bogu przyjmowałem, słuchałem, ale tak do mnie w głębi te słowa nie docierały. I przypadek sprawił, że przeczytałem książkę, która ma bardzo niewłaściwy, zły tytuł, ale jest cudowną książką o Jezusie. Jest to książka Byłem w niebie. I jeżeli mi wolno powiedzieć, w tym XXI wieku pewien człowiek jadący autostradą USA uległ wypadkowi. W tym wypadku nie brały udział żadne inne samochody. Jego samochód został zgnieciony tak, jak przyjechała policja i powiedziała, jakby dwa czołgi typu Sherman wjechały w niego w przód i w tył. Z ciała wyszły kości, kości przebiły skórę. Człowiek absolutnie nie żył. Nie żył od wielu godzin i po 8 godzinach przyszło dwóch grabarzy, żeby go przygotować do pogrzebu, żeby jakoś pozbierać te resztki. I wówczas on usiadł na marach i powiedział, przecież ja jeszcze żyję. No, jeden z grabarzy popuścił mocz, drugi zaczął przeraźliwie krzyczeć, zbiegli się ludzie. I książka jest o tym, co ten człowiek w tym XXI wieku robił przez te 8 godzin. Co przeżył? Dla mnie ta książka stała się wielkim świadectwem o Jezusie, o niebie, o tym, czym niebo jest, jakie jest. A na dowód tego, co ten człowiek opowiadał, co się stało, są rzeczy, których on dokonuje codziennie w kościołach i zborach wielu i na terenie USA i wielu lat, wielu państw. Robi to, co Jezus Chrystus powiedział. Będziecie, owszem, będziecie czynić cuda większe niż ja, które ja czynię. I ten człowiek czyni to na oczach tysięcy ludzi. To się dzieje. Natomiast ta książka nie powinna mieć tytułu Byłem w niebie. Powinna mieć tytuł Rzeczywistość nieba. Jest to książka budująca. Ja to do znajomych, do wszystkich to mówię, że to powinien być suplement Biblii. Ona otworzyła mi oczy na niebo, na wolę Boga spełniającą się w niebie. A przede wszystkim uświadomiła mi, jak bardzo niebo jest związane z ziemią. My nie możemy dostrzec tu z poziomu ziemi nieba. Natomiast nie mamy pojęcia o tym, jak bardzo ludzie w niebie przebywający są związani tu z nami ziemią i jak wybuch uwielbienia Boga tu na ziemi łączy się z uwielbieniem Boga w niebie. Są to rzeczy niesamowite, ale mnie i wielu moich znajomych pozwoliły zbudować wiarę taką, której już nikt nie jest w stanie zachwiać ani ruszyć. Nie mam już najmniejszych wątpliwości, czym jest wiara, kim jest Jezus Chrystus, kim jest Bóg i wreszcie jak to wszystko, proszę wybaczyć to słowo, ale jak to wszystko działa. Jest to wspaniałe, urządzone wspaniałą wolą Boga Wszechmogącego. I tyle po prostu. Króluj nam Chrystus.
Zawsze i wszędzie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo panie Bartłomieju za to świadectwo, to prawdziwe świadectwo. Mamy tę świadomość i wierzymy mocno, że Pan Bóg działa pośród nas na różne sposoby i każdy z nas inaczej interpretuje pewnie i te wydarzenia, w których uczestniczy, te rzeczy, których doświadcza. Ale najważniejsze jest to, że właśnie jako wierzący, jako chrześcijanie mamy tę świadomość obecności Boga w naszym życiu, Jego działania pośród nas, z nami i dla nas, dla naszego dobra. I myślę, że to jest najważniejsze i o tym też przypomina nam ta uroczystość wniebowstąpienia, którą będziemy w niedzielę obchodzić.
Serdecznie dziękujemy, księże profesorze, za tą refleksję nad liturgią słowa niedzieli wniebowstąpienia pańskiego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, wykładowca Biblii i historii starożytnej w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Księże profesorze, serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie również.
Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za telefony, za współtworzenie czasu audycji Szukając Słowa Bożego.